Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i dzisiaj poprowadzę audycję. A dzisiaj będę mówiła o zaburzeniu mowy, a konkretnie o dysartrii. Nie sposób pominąć to zaburzenie, kiedy ostatnio, na ostatniej audycji mówiłam Państwu o afazji. Bo tak się składa i tak jest, że często dysartria i afazja spotykają się jednocześnie u pacjenta. A dysartria to zespół takich zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych. Troszkę będzie dzisiaj książkowo, ale później tak będę tłumaczyła z polskiego na nasze, żeby było lepiej może zrozumieć. To ten zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, który jest spowodowany uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy. I u dorosłych właśnie z uszkodzeniem mózgu dość często właśnie występują zaburzenia różnych aspektów mowy. A ta mowa, jak wiemy, jest taką czynnością wielowymiarową i ona jest regulowaną przez taki złożony korowo-podkorowy system, takich system neuronalny, może tak powiem, mogący ulegać i tutaj uszkodzeniu, dezorganizacji w różnych takich patomechanizmach. W odróżnieniu od afazji, której istotą, jak kiedyś mówiłam, są takie dysfunkcje stricte językowe i chodzi tutaj o trudności aktualizacji i nazw, zachowania na przykład prawidłowego wzorca brzmieniowego, tworzenie zdań według zasad gramatycznych, to tutaj dysartria jest zaburzeniem czynności mówienia, ale tylko w aspekcie ruchowym, takim realizacyjnym. I występuje w różnych chorobach neurologicznych przebiegających z dysfunkcją ośrodkowego lub obwodowego systemu nerwowego. Dysartria to nieprawidłowa artykulacja dźwięków lub głosek wynikająca z nieprawidłowej aktywacji mięśni, ust, mięśni żuchwy i gardła, która wpływa właśnie na szybkość, na siłę i rozkład w czasie i zakres i oczywiście dokładność mówienia. Uszkodzenia przede wszystkim dotyczą różnych struktur takich obwodowego i lub tak naprawdę ośrodkowego układu nerwowego na różnych poziomach. Może ona też wynikać z takich miejscowych nieprawidłowości w strukturze właśnie podniebienia języka czy krtani. I te dysfunkcje mowy przy dysartrii mogą mieć bardzo różne nasilenia. Ona oczywiście występuje i współwystępuje zarówno jakby ze schorzeniami narządów ruchu, jak i tak właśnie, jak mówiłam, z zaburzeniami mowy, na przykład o typie afazji. O dysartrii mówimy wtedy, kiedy pacjent potrafi układać treść myślenia w takie odpowiednie struktury językowe, ale w następstwie właśnie tych dysfunkcji nerwowo-mięśniowych nie jest w stanie prawidłowo realizować właśnie wypowiedzi. I mowa dysartryczna jest powolna, zamazana, ona jest bezgłośna, często z takim przydźwiękiem nosowym. Teraz zapraszam Państwa na chwileczkę przerwy, po której opowiem Państwu o różnych rodzajach dysartrii według kryteriów przyczynowo-skutkowych.
Dziewczyny, którą ktoś ukłamał w podle, zawiódł nocny bar i blask ekranów, dary lepszy świat niż te. Miasto, które zna tak brudną plamę, teraz niech jak sen przy tobie zgaśnie.
Państwa po przerwie. Mamy różne rodzaje dezartrii i teraz chciałabym przybliżyć dezartię według kryterium takiego przyczynowego pani Jastrzębowskiej. I tutaj mamy dezartię korową. Ona powstaje w wyniku uszkodzenia okolicy ruchowej kory mózgowej. Mamy też dezartię piramidową. Ona wynika z uszkodzenia dróg piramidowych prowadzących od okolicy ruchowej kory do jąder nerwów czaszkowych, które są zlokalizowane w pniu mózgu. Mamy też dezartię pozapiramidową, tak zwaną podkorową. Ona jest następstwem uszkodzenia układu właśnie pozapiramidowego, a także jądra czerwiennego i dróg nerwowych prowadzących od nich. Mamy dezartię opuszkową. Ona wtedy będzie, kiedy będzie uszkodzenie jąder nerwów czaszkowych. I tutaj właśnie one znajdują się w opuszce i jakby one unerwiają troszkę aparat artykulacyjny. Dezartia muszczkowa jest wywołana uszkodzeniem muszczku. Drugi taki podział podział dezartii według kryterium może być według takiego kryterium objawowego. I tutaj mamy na przykład dezartię wiotką. To już prędzej Państwo mogli usłyszeć. I ta dezartia wiotka jest wywołana właśnie uszkodzeniem takiego dolnego neuronu ruchowego lub nerwów obwodowych biegnących właśnie od tego neuronu do mięśni aparatu mowy. I tu objawy przy takiej dezartii wiotkiej to jest osłabienie mięśni, żuchwy, warg, podniebienia miękkiego. Tutaj objawiają się przy tej dezartii też takie duszności w czasie mówienia, takie nosowe zabarwienie głosu i dość charakterystyczne takie albo osłabienie lub zanik odruchu wymiotnego. Mamy też dezartię spastyczną i ona jest wywołana uszkodzeniem układu właśnie piramidowego. I tu jest, to jest ta okolica ruchowa kory właśnie wraz z odchodzącym od niej szlakiem piramidowym. I tutaj objawy to jest wzmożone napięcie mięśniowe, niskie natężenie głosu, taka chrapliwość tego głosu, zwolnione i to dość mocno zwolnione tempo mówienia. I tutaj możemy obserwować też takie wolne ruchy warg i języka. Dezartia ataktyczna jest spowodowana uszkodzeniem móżdżku lub dróg móżdżkowych. I to powoduje w ogóle zaburzenia takiej koordynacji ruchów oddechowych, właśnie fonacyjnych i artykulacyjnych. I tutaj dość charakterystyczne są objawy, bo tutaj widzimy hipotonię, widzimy też takie nadmierne akcentowanie, widzimy też nieregularne przerwy w artykulacji, zwolnione i takie nierytmiczne bardzo tempo mowy. Jest też zaburzona płynność mowy i mamy też zaburzoną koordynację taką ruchową. Mamy też dysartię hipokinetyczną. Ona jest związana z uszkodzeniem układu właśnie też pozapiramidowego. I tutaj objawami są taka jednostajność melodii głosu, taki jeden typ, takie zabarwienie, takie monotonny głos, zmniejszone bardzo akcentowanie. Nieraz jest coś takiego jak zatrzymanie w ogóle procesu mówienia, albo też taka troszkę echolalia, jakby takie powtarzanie głosek lub sylab. Mamy też dysartię hiperkinetyczną. Ona jest uszkodzona, jest wywołana uszkodzeniem układu piramidowego i jest też następstwem takich zaburzeń ruchowych, właśnie jak pląsawica czy dystonia. I tutaj objawami dość charakterystycznymi są takie ruchy mimowolne w obrębie narządów artykulacyjnych. Są takie załamania troszkę fonacyjne, niedokładna artykulacja, zaburzenia są też takich ruchów celowych. I mamy też oczywiście, tak jak i w przypadku afazji, że jest mieszana, tak też mamy dysartię mieszaną. I ona oczywiście charakteryzuje się występowaniem różnych cech właśnie wymienionych powyżej, tak? Czyli po każdej troszkę z tych dysartii, których wymieniłam, łączy się jakby dysartia mieszana. I tutaj często właśnie ta dysartia mieszana ma miejsce w stwardnieniu rozsianym. Pacjent z taką nabytą dysartią ma problemy w ogóle w artykulacji. Może mieć też problemy oddechowo-fonacyjne, ale też może mieć problemy z połykaniem pokarmów. Oczywiście tutaj mowa przy dysartii nabytej będzie taka spowolniała i często taka skandowana, czyli pacjent mówi tak sylabami bardzo, właśnie skanduje, rozdziela je. I w przypadku jakby takich, tej dysartii można wykonywać właśnie różne ćwiczenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne, którym celem przede wszystkim jest takie zmniejszenie niepłynności w mowie i poprawia jakby jakość tej mowy. Ćwiczenia można podzielić właśnie na oddechowo-fonacyjne, usprawniające taki aparat artykulacyjny, konkretnie to język, wargi, podniebienie oraz stricte artykulacje, tak? Ja dzisiaj chciałam troszeczkę przedstawić też tych ćwiczeń, które usprawniają taki aparat artykulacyjny, które pacjenci mogą wykonywać, gdy właśnie mają dysartię, czyli taką jakby porażenie tych nerwów, gdzie ta praktyka caoralna jest bardzo obniżona. I usprawniamy na przykład wtedy język bardzo prostymi ćwiczeniami. Jak dla nas, osób zdrowych, one są bardzo proste. Jednakowoż dla osób, których dotknęła dysartria, już takie proste nie są. Jeżeli chodzi o ćwiczenie języka, to te ćwiczenia mlaskania, układania języka w rurkę, wypychania językiem policzków, one są jak najbardziej na miejscu i one bardzo jakby pomogą usprawnić te narządy mowy. Układanie języka w koci grzbiet, wysuwanie język właśnie pod górną i dolną wargę, albo przesuwanie języka na boki w jamie ustnej. Kolejnym takim ćwiczeniem może być na przykład dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów. Przesuwanie na przykład czubka języka po podniebieniu, przesuwanie czubka języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia. Jeżeli chodzi o ćwiczenie warg, to jest na przykład smokanie, parskanie, na przemień robienie dzióbka i rozszerzanie ust, czyli jakby mówimy głoskę U i potem mówimy głoskę I, tak? Masowanie tych warg palcem, tak? Układanie warg do wymawiania samogłosek, wymawianie tych samogłosek też na głos. Jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, to tutaj jakby przyjmujemy, często możemy przyjmować pozycję leżącą. Jakby aktywujemy tutaj przeponę, żeby ten oddech wydłużyć, wydłużyć wdech, tak jak i wydłużyć wydech. Na przykład wyrabianie takiej dłuższej fazy wydechowej, to jest na przykład wypowiadanie dłuższych fraz bez wysiłku, tak? Bez zmniejszenia wyrazistości, głośności takich elementów końcowych, tak? Wtedy wykonujemy na przykład ćwiczenia właśnie leżąc na brzuchu, wykonując wdech nosem, wydech ustami. Przytrzymujemy nieraz też to powietrze. Wydychamy z opóźnieniem. Wymawiamy też na przykład długie s, ile możemy. No najlepiej byłoby to, żeby to trwało więcej niż 5 sekund czy 4 sekundy. Są też ćwiczenia fonacyjne tutaj i tutaj mówimy o wszelakim mruczeniu, o przedłużeniu głoski gdzie nam tutaj wibruje część warg. I wybrzmiewamy właśnie takie przedłużone my, ale na przykład w logotomach, czy w sylabach otwartych, tak? Albo w sylabach zamkniętych. Jeżeli chodzi o ćwiczenie na tekstach, to w przypadku mowy dysartrycznej ćwiczenia na tekstach będą polegały właśnie na czytaniu różnorodnych tekstów w sposób płynny, bez skandowania. Ale oczywiście to jest etap już bardziej końcowy niż początkowy, bo terapia pacjenta dysartrycznego oczywiście zależy od dysartrii, którą on ma i od zaawansowania jej. To my będziemy program czy plan działania terapii dostosowywać indywidualnie pod każdego pacjenta. Ale na pewno nie zaczniemy od czytania tekstu, tylko najpierw zaczniemy od usprawniania całej praksji oralnej i całego tego układu fonacyjno-oddechowego. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie chciałabym opowiedzieć tak już króciutko o diagnozie dysartrii i jak wygląda też leczenie.
Dopóki jesteś ze mną, dzień jak kolęda się zaczyna łagodną nutą, światłem sennym bladego świtu, pajęczyną. Ze mną w obłokach. potoki płynem, płynem płonąc. Dopóki jesteś, jesteś blisko, w zasięgu ramion, oczu dłoni, zapalasz lampę jak ognisko, przy którym ja się mogę schronić. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, świat tu się kończy, zaczyna. Dopóki jesteś, jesteś jeszcze, dopóki mogę cię zatrzymać. Dopóki jesteś, jesteś ze mną, świat tu się kończy, zaczyna. Dopóki jesteś, jesteś jeszcze, dopóki mogę cię zatrzymać.
Witam Państwa po przerwie. A teraz troszeczkę o diagnozie dysartrii, bo to jest bardzo też ważna kwestia. Rozpoznanie dysartrii przeprowadzane jest przede wszystkim na podstawie badań przyczyny powstawania zaburzenia mowy. I tutaj, jeżeli ono wystąpiło nagle, to może być objawem poważnych chorób i tutaj nawet wchodzi choroba jakby zagrażająca życiu. Wykonywane są zwykle badania obrazowe. Albo jest wykonywana tomografia komputerowa lub głowy oczywiście, albo rezonans magnetyczny. Też wykonuje się takie badanie jak elektromiograficzne, czyli EMG. Wykonuje się też badania krwi, moczu, pobiera się często też punkcję lędźwiową w celu jakby pobrania tego płynu mózgowo-rdzeniowego do analizy. Bo tutaj badania stricte obrazowe, ja mówię o tomografii czy rezonansie, czy też o tej punkcji, mają też pokazać nam ewentualne ognisko choroby. I w przypadku właśnie rezonansu czy ten, wykryć guz, który ewentualnie będzie w głowie, który uciska na nerwy, który właśnie może powodować dysartrię. Dlatego w przypadku, tak jak mówiłam, kiedy nagle pojawia się afazja, czy nagle pojawia się dysartria, to nie czekamy na to, że to przejdzie, że to może minie, że to jest chwilowe, bo za tym coś jest ukrytego, jakieś poważniejsze schorzenie i ono nie minie, i dysartria nie minie, jeżeli przyczyna nie będzie usunięta. Tutaj jeżeli pierwsza część dotyczy w ogóle, znaczy badanie przeprowadza się stricte z punktu medycznego i mówimy tutaj właśnie o tym badaniu obrazowym, o badaniu krwi, ale z drugiej strony toczy się też inne badanie, ale dotyczy ono mowy i ono jest przeważnie przeprowadzane przez neurologopedę, który obserwuje pacjenta, osobę podczas wykonywania różnych czynności. I tu mówimy na przykład przede wszystkim o czytaniu, sprawdzamy mowę, komunikację, sprawdzamy też czytanie, ale sprawdzamy ten trakt oddechowy, czy skrócił się oddech, czy on jest równy, czy on jest miarowy. Patrzymy, czy pacjent potrafi na przykład zdmuchnąć świeczkę. Dawniej na przykład nie miał z tym problemu, a teraz tego zasób tego powietrza jest tak obniżony, że nie jest w stanie tego zrobić. Sprawdzamy całą praksję oralną i patrzymy, jak to funkcjonuje. I na podstawie właśnie szeregu badań jakby diagnozuje się dysartię o typu na przykład Wiotkiego czy jakąś inną, tak? Podsumowując tą dysartię, w ogóle temat dysartii, ważne, żeby wiedzieć, że ona powstaje w wyniku upośledzenia czynności ruchomego aparatu mowy z powodu właśnie zaburzenia czynności nerwów. Czyli żebyśmy umieli rozróżnić, że pacjent dysartryczny będzie rozumiał, co do niego mówimy i będzie wiedział, co chce państwu przekazać, co chce powiedzieć, ale z powodu tego, że będzie miał właśnie porażenie tych nerwów, że on nie będzie w stanie artykułować pewnych rzeczy, bo nie będzie jego mowa zrozumiała dla otoczenia. I jeżeli mówimy o samej dysartrii, bo jeżeli ona jest jakby połączona z afazją, co często się zdarza, to wtedy już niekoniecznie pacjent, który będzie miał zwolniony ruch, gdzie będzie właśnie mowa taka dysartryczna, jeżeli dojdzie do tego jeszcze afazja sensoryczna, no to już mamy no, taką dość ciężką postać zaburzeń komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o leczenie, to ono przede wszystkim zależne jest, jak ja już wcześniej powiedziałam, od przyczyny powstania zaburzenia, tak? I skutki samej dysartrii właśnie możemy łagodzić zawsze tymi ćwiczeniami, poniekąd tymi, które państwu opowiedziałam przedtem, ale oczywiście ta terapia jest rozłożona na też inne czynniki. Tu chodzi o to, żeby wzmocnić te mięśnie, które uczestniczą w procesie powstawania mowy. Przede wszystkim, żeby wyrobić taką naukę wolnego i płynnego i takiego wyraźnego wypowiadania słów oraz taką kontrolę właśnie oddychania i oczywiście, które przede wszystkim wpływa na to, jak głośno mówimy i jaka jest sprawność naszej wypowiedzi. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam państwa za tydzień o tej samej porze na audycję Szlachetne Zdrowie, którą myślę, że poprowadzi pani doktor Agata Krzywoń. A ja państwu życzę dobrej środy.